Pisma i znaki.
Gościem audycji Pisma i Znaki jest Iwona Nasiłowska, prawniczka, śpiewaczka operowa, autorka tomiku Parę słów na tematów kilka, przemyślenia, refleksje. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani Alicjo.
Mamy taki zwyczaj, że rozmawiamy o kolejnych rozdziałach tego tomiku w ostatnią środę miesiąca, tylko że to co dwa miesiące się odbywa, od taka łamigłówka. Ale to nie szkodzi, ponieważ to są takie tematy, które są aktualne, a właściwie nawet gdyby co miesiąc był poruszany ten sam temat, to i tak mamy już za sobą inne doświadczenia. Tym razem rozdział pod tytułem Pragnienie. Ten rozdział jest tuż po temacie rywalizacja, a przed tematem miłość. Zapytam więc może o to na początku. Dlaczego to jest jeden z pierwszych rozdziałów, jeden z pierwszych tematów, które postanowiła Pani podjąć na stronicach tego tomiku? Temat pragnienie.
Pragnienie w mojej ocenie jest właściwie takim nadrzędnym bytem z tej grupy właśnie najbardziej istotnych rzeczy, które powinny dotyczyć nas wszystkich. Dlatego ono zajmuje czołowe miejsce w moim tomiku. Ta przestrzeń przed miłością nie jest przypadkowa, dlatego żeby kochać trzeba najpierw pragnąć. Tak to się ułożyło.
Przestrzeń przed miłością to taki osobny zbiór rozmaitych doświadczeń, można tak określić. Wróćmy jednak do tematu wiodącego, czyli pragnienie. Pragnąć to najogólniej bardzo czegoś chcieć. Chyba taka pierwsza myśl, pierwsze skojarzenie. I jaka Pani zdaniem jest różnica między pragnieniem a potrzebą?
Zarówno potrzeby, jak i pragnienia są rodzajem chęci spełniania czegoś, czego chcemy lub właśnie w tym drugim przypadku bardzo chcemy. Zapotrzebowania na podstawowym poziomie, na przykład fizycznym, potrzeba jedzenia, schronienia, nawet bezpieczeństwa, to w odniesieniu do pragnień możemy mówić wówczas wtedy, gdy są one na wyższym poziomie. Dotyczą one na przykład osiągnięcia bogactwa, rozwoju na różnych płaszczyznach, czy wręcz duchowości. Można by tak określić, że potrzeby są o oczko niżej od pragnień. Są taką trampoliną dla pragnień.
Najpierw jest potrzeba, potem pragnienie. Pragnienie rodzi się z potrzeby?
Tak, tak myślę.
A skąd biorą się nasze pragnienia? Bo pewnym impulsem jest potrzeba, ale ten impuls to nie oznacza jeszcze początku.
Nasze pragnienia biorą się zazwyczaj z naszego poszukiwania sensu i w mojej ocenie samorealizacji. I nierzadko, no muszę to powiedzieć, ale wypartego lęku. Ponieważ lęk może być wskazówką, czego tak naprawdę chcemy lub pragniemy. Tutaj odniosę się do Junga i jego integracji z cieniem, ale to może na inną naszą pogadankę. Oczywiście nie bez znaczenia ma tutaj kwestia naszego środowiska, z którego pochodzimy, czy wzorce, jakie wynieśliśmy z domu, ale także nasze uwarunkowania psychologiczne czy duchowe. I tu kłania się piramida Maslowa. Spełniania podstawowych potrzeb, potem przynależności, rozwoju, aż do altruizmu i duchowości.
Mówiła Pani o tym, że jednym z tych początków, tych obszarów, z których biorą się pragnienia, może być lęk. Jest tutaj istotna jakaś granica wieku? Wydaje się, że nie, bo ten lęk może urodzić się już w sercu dziecka, nastolatka, osoby dorosłej, osoby w podeszłym wieku.
Nie ma znaczenia wiek, ale ma znaczenie etap przerobienia tego lęku. Jeżeli odczytamy go jako sygnał, to będziemy się zagłębiać, dlaczego on się pojawił, z czego on się pojawił, co on ma nam powiedzieć. A jeżeli potraktujemy to jako, nazwijmy to, straszak, to uciekniemy w głębie i nic z tego nie będzie.
I ktoś musi nam na pewnym etapie pomóc w dookreśleniu, w rozpoznaniu tego, czy po prostu ratować skórę, salwować się ucieczką, czy zmierzyć się z tym lękiem, nazwać, zastanowić się, skąd on się bierze, czy rzeczywiście powinien budzić takie emocje, takie pobudzenia serca, wyzwalać jak wyzwala. Ktoś musi często podpowiedzieć, my nie zawsze potrafimy to zrobić sami.
Tak, bo jeżeli nie mamy świadomości tego i nie potrafimy się poruszać w tym, no to jest ktoś taki potrzebny, to kto powie rzeczywiście, słuchaj, to jest tak i tak, zrób to i to. Czyli z drugiej strony tu się też nasuwa taka kwestia, że nie należy się ukrywać z tym lękiem, chociaż tutaj byłabym ostrożna, jeżeli chodzi o środowiska nieprzychylne odnośnie lęku, a są to środowiska najczęściej patologiczne, gdzie lęk jest wrokiem tak naprawdę. Ale to zostawmy, bo to nie o tym dzisiaj mowa.
Które pragnienia skłonni jesteśmy uznawać za dobre, a które za złe?
Dobrymi pragnieniami na pewno jest już wspomniana dzisiaj miłość. Jest rozwój, jest poczucie sensu. I tak zagłębiając się odnośnie miłości, tak jeszcze przy okazji, to dobrym pragnieniem jest pragnienie bliskości. Pragnienie czynienia dobra dla drugiego człowieka. Altruizm. Jeżeli chodzi o rozwój, tu wspomniany przeze mnie przed chwilą, no to możemy tutaj się odnieść do chęci nauki, stawania się lepszą wersją siebie. A jeżeli chodzi o poczucie sensu, to przejawia się ono w poszukiwaniu głębszego sensu życia, spokoju wewnętrznego, dążenia do stabilizacji czy zdrowego stylu życia. Dlaczego właśnie? I te dobre pragnienia nas budują i nasze relacje, natomiast złe, o których też była mowa, no degradują nas i innych. Jakie to są te złe pragnienia? No chociażby nawet egoistyczne pożądanie, chciwość czy pragnienie realizowania nienawiści. To właśnie one w dużej mierze niszczą psychikę i prowadzą do chaosu i destrukcji. I wracając do dobrych pragnień, to należy pamiętać, że są one zgodne z wyższymi wartościami, których zaczyna być coraz mniej w naszej rzeczywistości, a chciałoby się, żeby było ich więcej.
Zdarza się jednak czasem tak, że realizujemy, wydaje się, dobre pragnienia, na przykład pragnienie rozwoju osobistego. Doskonale się w czymś, pokonuje kolejne stopnie, kolejne szczebelki. Świetnie, ale w pewnym momencie się okazuje, że tak bardzo i tak mocno i rozlegle chcę owo pragnienie realizować, że zaczynam mieć coraz mniej czasu dla siebie, na odpoczynek, na sen, coraz mniej czasu dla moich bliskich. Więc jak to jest? Niby dobre pragnienie, a zaczyna nam szkodzić to, co się dzieje w związku z tym pragnieniem.
Tutaj trzeba wziąć pod uwagę również drugą stronę medalu, a mianowicie czas. Czyli jakby i środowisko, w którym żyjemy, dlatego że my nie żyjemy sami w swoich pragnieniach. Musimy też brać pod uwagę to, że nasze szczęście i nasza realizacja naszych pragnień nie może być kosztem kogoś. I tutaj to jest ważne, żeby nie zatracać się aż tak, żeby zapominać o innych.
Iwona Nasiłowska, prawnik, śpiewaczka operowa, autorka tomiku Parę słów na tematów kilka, jest gościem tego wydania programu.
Pisma i znaki. Pisma i znaki.
Wspominała Pani o środowisku, w którym wzrastamy, w którym się rozwijamy, jako tym czynniku istotnym dla kształtowania się naszych pragnień. Co jeszcze? Co jeszcze oprócz tego środowiska, oprócz ludzi, którzy mnie otaczają?
Poza tym wspomnianym otoczeniem, w którym się znajdujemy, doświadczamy oczywiście naszego dzieciństwa, nierzadko traum, ma jeszcze duże znaczenie nasze uwarunkowanie psychiczne, a także samoocena, przekonania oraz, no niestety nie mogę tego pominąć, social media. Proszę zauważyć, że reklamy, firmy oraz treści w mediach społecznościowych promujące określony styl życia silnie wpływają na nasze wybory i samoocenę. Również moda i oczekiwania społeczne narzucają nam, co jest wartościowe i atrakcyjne, prawda? I trzeba mieć naprawdę silny kręgosłup, by nie ugiąć się pod ich ciężarem, mając jednocześnie do tego dystans. A z drugiej strony, ja jeszcze wrócę do tych deficytów. Nasze właśnie te deficyty, czyli zaspokajanie tego, czego nam brakuje i chęć zaspokojenia tego, czego nam brakuje, kształtuje nasze pragnienie. Choć w tym wypadku właściwie chyba nazywałabym to nie pragnieniem, a potrzebą.
Sugeruje pani, że niekontrolowane korzystanie z mediów społecznościowych, przyswajanie bezrefleksyjne treści, które są nam podawane za pośrednictwem reklam, że to może zmieniać, kształtować, wręcz moderować nasze pragnienia?
Oczywiście, że tak. Dlatego, że w reklamach zauważa się potrzeby, jakie mają ludzie. Obserwuje się, robi się badania na ten temat i gdzieś przemyca się w krótkich stopklatkach zawoalowaną obietnicę spełnienia tego pragnienia. Powielokroć, jeżeli ogląda się reklamę, nawet jeżeli się na nie nie zwraca uwagi, to mózg koduje te informacje. No, dzieci są tego najlepszym przykładem, prawda? Jeżeli jest jakiś batonik reklamowany, to dzieci po prostu chcą go mieć. Także tutaj naprawdę z tym trzeba uważać.
Batonik, samochód, szampon do włosów. Suszarka nagle się okazuje, jest przedmiotem, rzeczą, która sprawi, że będziemy lepsi, ważniejsi, warci czegoś. Zatem czy, trochę nawiązując do tego, czy pragnienie może stać się obsesją?
Może stać się obsesją. Ten wymiar pragnienia jest o zabarwieniu pejoratywnym. Kiedy ono się może stać? No wtedy, kiedy mamy do czynienia z natrętnymi myślami, uporczywą chęcią osiągnięcia danego celu, nie zważywszy na korzyści, zarówno te materialne, jak i ludzkie. Czyli krótko rzecz ujmując, jest to czynienie zadość pragnieniu nawet po trupach. Jeśli pragnienie staje się obsesją, może to doprowadzić do emocjonalnego zamętu, trzeba o tym pamiętać, i utraty kontroli, co przejawia się często na przykład niepokojem, potrzebą stałego potwierdzania, wynikającą z niskiej samooceny lub chęci wypełnienia wewnętrznej pustki. Czyli jakby, do czego ja dążę, chcąc o tym mówić, że pragnienie staje się obsesją nie dla wszystkich, tylko dla tych, którzy potrzebują dowartościowania tak naprawdę. I pamiętajmy, że to może być również mechanizm obronny przed lękiem. Co więcej, może prowadzić do utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu, o czym się nie mówi, ale ja tu głośno powiem. Ale jeśli pragnienie jest realizowane konsekwentnie, stale i nieprzerwanie, bez szkody dla innych i siebie, czemu nie?
Wtedy pomaga w naszym rozwoju.
Oczywiście.
Kontrola pragnień. Jak to pięknie brzmi, a jak to trudno realizować.
Tutaj może powiem o zarządzaniu tymi pragnieniami, bo ta kontrola to tak mi się troszeczkę kojarzy z czymś takim niekoniecznie fajnym, ale porkonało.
Zarządzanie własnymi pragnieniami brzmi znacznie lepiej niż kontrola. Nie zjeżdżamy się, gdy słyszymy to sformułowanie, zwłaszcza, że takie to popularne sformułowanie, zarządzanie czasem wolnym, zarządzanie zasobami ludzkimi i tak dalej, no to bierzmy na tapetę zarządzanie własnymi pragnieniami.
Ja myślę, że w pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę na to, że jest różnica i trzeba ją zauważyć, która zachodzi między głęboką potrzebą a chwilową zachcianką. To jest pierwsza rzecz, która jakby daje nam światełko w tunelu, w którą stronę mamy zmierzać. Zatem zarządzanie własnymi pragnieniami to proces oparty na samoświadomości, ustaleniu priorytetów i kontroli właśnie impulsów, a także refleksja nad swoimi emocjami. To właśnie wspiera długoterminowy rozwój i poczucie sprawstwa. Trzeba zrozumieć, co jest naprawdę ważne, a co wynika jedynie z emocji lub presji. Należy też nauczyć się odmawiania sobie natychmiastowych gratyfikacji na rzecz długotrwałych korzyści. To też jest mega ważne przy zarządzaniu. To również umiejętność zdefiniowania celów i skupienie się na tym, co najważniejsze, i odpuszczanie mniej istotnych dążeń. Więc nie spieszmy się, drodzy Państwo, z jak najszybszym osiągnięciem celu pragnień, bo co nagle, to po diable.
To się nie dzieje z miesiąca na miesiąc.
Tak, to wymaga progresu, wymaga analizy, wymaga retrospekcji, no i obserwacji tego, co było, co może być, i przewidzenie tego, co będzie. No to jest cała logistyka.
Nie każdy to potrafi w ten sam sposób. Te poszczególne punkty wypełnić tak, żeby skutecznie, owocnie zarządzać własnymi pragnieniami. Jednym to przychodzi, nie powiem z łatwością, ale nieco łatwiej niż innym. Pojawiają się innego rodzaju przeszkody. Stąd też czasem można odnieść wrażenie, że jedni mają to szczęście od losu, by bardziej skutecznie swoimi pragnieniami zarządzać, a inni ze względu na sytuację życiową, biografię, rozmaite doświadczenia mają dużo więcej trudności w tym procesie analizy, rozpoznawania, definiowania, podejmowania właściwych decyzji. No ale chyba bardzo rzadko się zdarza, oprócz spraw takich medycznych, chorobowych, bardzo poważnych, żeby ktoś był całkowicie pozbawiony umiejętności, wpływu na kształtowanie własnych pragnień.
Ja właśnie myślę, że my jesteśmy w ogóle kowalami swojego losu i to właśnie my mamy tą siłę, żeby kształtować nie tylko nasze pragnienia, ale nawet realizację tych pragnień. Tutaj wspomniana właśnie kwestia, że jedni mają lepiej, drudzy gorzej odnośnie drogi tej, te przemierzenia od punktu A do punktu B, albo od punktu A do punktu X. Najważniejszą rzeczą jest tutaj intuicja. Ona podpowiada nam i słuchanie siebie, słuchanie głosu, jakie daje nam ciało. I ono pierwsze nam mówi, że coś jest źle lub dobrze. I zmierzając w tym kierunku, jesteśmy w stanie skupić się wówczas na wcześniej wspomnianym zarządzaniu własnymi pragnieniami. Co do kształtowania, bo powtórzę jeszcze raz, że my jesteśmy kowalami swojego losu. My kształtujemy nasze życie, nasze pragnienia, bo już od samego chcenia bierze się początek tego, co my zrobimy i od decyzji, jaką podejmiemy i konsekwencji, jaką będziemy mieć odnośnie dojścia do celu, ale nie po trupach oczywiście.
Czy struktura piramidy pragnień, kolejności tychże zmienia się wraz z wiekiem, to po pierwsze, a po drugie, gdzie tu jest miejsce na te wartości wyższe? W pewnym momencie naszej rozmowy pojawiło się takie sformułowanie i pani powiedziała, że tutaj jest problem, że tu jest jakiś kryzys w tej dziedzinie wartości wyższych, to może tym troszeczkę się jeszcze zajmijmy. Tu mamy piramidę pragnień, usytuujmy tutaj gdzieś owe wartości wyższe, jaką rolę tutaj mają do spełnienia.
Ja może zacznę od tego ostatniego segmentu pytania, jaką mają rolę ogromną, fundamentalną. Czyli jeżeli nie mamy punktu odniesienia albo wzorca, który jest na wysokim poziomie, na pewno dążenie do niższych poziomów spowoduje, że nasze pragnienia będą miały inną skalę. Dlatego tutaj należałoby się zastanowić nad tym, co zrobić, żeby jednak ten poziom wielkości, manifestowania wielkich wartości, no, był znamienny, ale trzeba dać pod rozwagę tym, którzy mają decyzyjność w tym zakresie. Jeżeli chodzi o tą piramidę pragnień, ja myślę, że na tym podstawowym poziomie ona się kształtuje i jest niezmienialna w zależności od wieku. Natomiast podnoszenia swojej świadomości odnośnie skali pragnień, powtórzę to jeszcze raz, no nie zależy od wieku, to zależy od nabywania świadomości potrzeb, bo jeżeli się zrealizuje jedną potrzebę, to ona generuje potrzebę wyższego rzędu. I jakby to jest proces niezależny właśnie od tego, ile mamy lat, tylko od tego, co mamy, co chcemy i co chcemy mieć. To w ten sposób. Ja myślę, że niektórzy właśnie osiągają ten szczyt piramidy pragnień szybciej, osiągają go później, a jeszcze inni nie osiągają go wcale.
Co tam na górze piramidy jest? Szczęście? Chcę być szczęśliwy, szczęśliwa, chcę być zdrowy, chcę, żeby mnie ktoś kochał.
Odwołując się tutaj do wspomnianego piramidy Maslowa, no to tutaj na najwyższym poziomie jest duchowość, troszkę niżej samorealizacja i altruizm. Ale ja tu bym jeszcze dodała, dla mnie tak ważny, o czym mówi buddyzm, spokój. Spokój jest najwyższym dobrem, jaki nas tutaj spotyka. I proszę zauważyć, że buddyści mówią, że jest to najwyższy poziom szczęścia, podczas kiedy, jak tak pomyślimy sobie z drugiej strony, on jest punktem wejścia do szczęścia.
A jeśli ktoś słuchając naszej rozmowy powie tak, ja jestem szczęśliwy, nic mi więcej do szczęścia nie potrzeba, niech mi tutaj nie wmawiają jakiejś rewitalizacji piramidy pragnień, mam wszystko, co potrzeba, to co pani na to?
Tego kogoś bym zapytała. Kochany pani, kochana pani, czy ty jesteś spokojny? Czy to ci daje spokój? Czy daje ci komfort i jesteś naprawdę na lajcie? Ale takim zdrowym. I dopiero wtedy, gdybym usłyszała, że naprawdę to jest to, o co chodzi, powiedziałam okej, brawo.
Początek roku i wtedy dopiero się robi przemeblowanie w tej strukturze pragnień czasami. Zaczynamy się zastanawiać nad tym, czego ja pragnę, jak to było w minionym roku z tymi moimi pragnieniami, co się udało, co się nie udało, czy i jak bardzo wyszedłem posiniaczony z pewnych relacji też. Czy ten czas to jest dobry moment, żeby zrobić taką rewitalizację piramidy pragnień.
Pewnie tak, bo jest to początek nowej przestrzeni na to, żeby realizować nasze pragnienia. I ja powiem krótko, ale tak jak ja to mówię, czyli warto spełniać swoje pragnienia, bo wtedy stajemy się szczęśliwsi. Bo człowiek szczęśliwy to człowiek lepszy, także dla innych. Także, drodzy Państwo, jest piękny miesiąc, początek roku. Spełniajmy swoje marzenia, żeby rozkwitać i być lepszym dla siebie i innych.
Bardzo dziękuję za rozmowę, za nasze spotkanie. To spotkanie poświęcone kolejnemu tematowi, rozdziałowi w tomiku Parę słów na tematów kilka. Bardzo dziękuję. Iwona Nasiłowska, gościem audycji Pisma i Znaki.
Dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam.